Więc mam kolejny nieświąteczny fragment. Podczas kolędowania naszego też miałem nieświąteczny fragment, więc dzisiaj znowu kolejny fragment z tych nieświątecznych, aczkolwiek przesłanie będzie no coś świąteczne, powiem tak. Ewangelia Jana, 3 rozdział, od wersetu 16 do 21. Przeczytajmy. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem, lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Oto na czym polega sąd. Światło przyszło na świat, lecz ludzie wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do niego. Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła, chce on, aby stało się jasne, że to, co czyni, wypływa z szacunku dla Boga. To jest Boże Słowo. Więc mamy fragment, ale jest jeden werset, na którym chciałbym się skupić dzisiaj. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie wiem, jak ktoś jest fanem NBA, to czasami w latach 90. czy na początku 2000 lat, jak ktoś oglądał relacje, to czasem mógł tam znaleźć kogoś na meczu z tablicą John 3:16. Czyli to odniesienie do tego fragmentu. Czy na jakichś różnych imprezach czasami są tacy entuzjaści, którzy właśnie mają tablicę z napisem J3:16 albo 3:16, no to jest odniesienie do tego fragmentu. Bardzo popularny, bardzo znany fragment wśród chrześcijan. Dlaczego narodzenie Jezusa jest ważne dla chrześcijan? Chciałem zacząć od takiego pytania. Najprościej mówiąc, jest ono ważne z powodu Jego zmartwychwstania. To tak, żeby utrudnić, tak? Narodzenie Jezusa jest ważne dla chrześcijan z powodu Jego zmartwychwstania. Z powodu zmartwychwstania Jezusa wszystko, co dotyczy Jego osoby, staje się ważne. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, to Jego narodzenie, jak też wszystko inne z Nim związane, nie miałoby większego znaczenia. Jezus zostałby po prostu zapomniany jakiś czas po swojej śmierci, tak jak zanika pamięć po tych, co umarli, i dziś nikt by o Nim nie pamiętał. Ale ponieważ Jezus zmartwychwstał, znaczy, że Jezus jest Bożym Synem. Dlatego interesuje nas wszystko, co jest z Nim związane. Dlatego interesuje nas też Jego narodzenie. I ewangeliści dostarczają nam informacji na ten temat. Ale z powodu zmartwychwstania patrzymy na wydarzenia związane z narodzeniem Jezusa inaczej, czy też z innej perspektywy. Ponieważ patrzymy na te wydarzenia z perspektywy zmartwychwstania. Patrzymy na te wydarzenia z perspektywy krzyża Pana Jezusa Chrystusa. Patrzymy na narodziny Jezusa, mając w głowie Jego śmierć i zmartwychwstanie. To znaczy, że nie zatrzymujemy się wyłącznie na narodzeniu Jezusa. Patrzymy szerzej, dalej. Patrzymy nie tylko na tego malutkiego Jezuska i nic nie mogące niemowlę, które leży w żłobie i jest zależne od swojego ojca i matki, ale patrzymy na Boga i człowieka, na Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Patrzymy na Tego, który wszystko stworzył i który podtrzymuje wszystko. Ale to też znaczy, że już dłużej nie zastanawiamy się, dlaczego i po co Jezus przyszedł. Dobrze to wiemy. Jego krzyż i zmartwychwstanie nam o tym mówią. I werset, który przeczytałem, Jana 3:16, przypomina nam tę dobrą nowinę z przyjściem, związaną z przyjściem Jezusa, nie tylko z Jego narodzeniem, ale ze wszystkim, czego dokonał dla naszego zbawienia. Bo kiedy myślimy o przyjściu Jezusa, to nie myślimy wyłącznie o narodzeniu. Narodzenie jest tylko jakimś elementem. Myślimy szerzej. Myślimy całościowo, czy też patrzymy całościowo przyjście Jezusa. To oczywiście i żłóbek, i Betlejem, i aniołowie, i pasterze, ale przyjście Jezusa to też Golgota. Przyjście Jezusa to też grób, w którym został złożony. Przyjście Jezusa to też Jego zmartwychwstanie. Więc patrzymy na Jezusa całościowo i nie zastanawiamy się po co i dlaczego przyszedł, ponieważ to wiemy. Ale przypominamy sobie tą dobrą nowinę, która jest związana nieodłącznie z Jego przyjściem, więc i z Jego narodzeniem. I w tym fragmencie są trzy punkty, znaczy pewnie ktoś mógłby więcej, ale mam trzy punkty, o których chciałbym mówić. Po pierwsze, chciałbym mówić o tym, że Bóg dał Syna, ponieważ tak bardzo ukochał świat. Pan Jezus mówi nam, i to mówi sam Jezus, że Jego przyjście na świat jest wyrazem ogromnej miłości Boga do świata. Bóg tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna. Ale co oznacza to określenie? Świat. Kogo Bóg tak bardzo ukochał, że dał swojego jedynego Syna? I odpowiedź znajduje się w kontekście tego fragmentu. Bóg posłał swojego Syna do kogo? Do ludzi. Bóg posłał swojego Syna do tych, którzy nie mają życia wiecznego. A nie mają życia wiecznego z powodu swojego grzechu, z powodu swojego nieposłuszeństwa Bogu. To znaczy, że świat to inaczej ludzie, którzy nie są pojednani z Bogiem. To znaczy, że świat to ludzie, którzy są przestępcami Bożego świata, świętego prawa moralnego. Więc Bóg tak bardzo ukochał tych grzesznych ludzi, którzy nie zasługują przed Bogiem na nic innego, jak tylko na wieczne potępienie, że dał swojego Syna. Bóg tak bardzo ukochał ciebie i mnie, ponieważ ty i ja należymy właśnie do takich ludzi. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy zboczyliśmy z Bożej drogi, wszyscy jesteśmy w Bożych oczach źli. I właśnie takich ludzi ukochał Bóg tak bardzo, że dał swojego jedynego Syna. To jest świat, który Bóg tak bardzo ukochał. Więc świat to inaczej ci wszyscy ludzie, którzy są przeciwnikami Boga, którzy są wrogami Boga, ponieważ nie poddają się Jemu, tylko chodzą swoimi własnymi drogami. Bóg tak bardzo ukochał tych, którzy na tę miłość w ogóle nie zasługują, że dał swojego Syna. I trzeba tutaj podkreślić, że posłanie Syna, to danie Syna jest wyrazem ogromnej miłości Boga do świata, do grzeszników, do tych, którzy Bogu się sprzeciwiają. Ale ktoś powie, no tak, ale gdzie ta ogromna miłość? Dlaczego przyjście Jezusa jest wyrazem ogromnej miłości Boga do zgubionych i grzesznych ludzi? Przecież jest tyle zła na świecie, przecież jest tyle cierpienia na świecie, przecież jest tyle chorób na świecie, przecież tyle dzieci cierpi niewinnie, umierają niewinne dzieci, więc gdzie jest ten ogrom Bożej miłości? Bo ja nawet nie dostrzegam. Jak przyjście Jezusa może być wyrazem ogromnej miłości do zgubionych ludzi, skoro jest tyle zła na świecie? Zanim odpowiem na to pytanie, pozwólcie, że opowiem pewną historię, która pomoże nam zrozumieć odpowiedź na to pytanie. W nocy z 14 na 15 kwietnia 1902 roku HMS Titanic podczas swojego pierwszego rejsu do Nowego Jorku uderzył w górę lodową i zaczął tonąć. Na pokładzie tego wspaniałego i, jak się wydawało, niezatapialnego okrętu znajdowało się około 2200 pasażerów. Szalup ratunkowych było tylko dla 1100. Ale spośród tych 2200 pasażerów uratowało się tylko około 730 osób. Dlaczego? Ponieważ na początku opuszczano szalupy, nie wypełniając ich do pełna, czy pełną liczbą osób, jakie można było do nich zmieścić. Ale na tym statku znajdował się też pewien mało znany człowiek. Był to John Harper. John Harper był pastorem i ewangelistą. John Harper podróżował razem ze swoją 6-letnią córką do Chicago, żeby tam żeby zostać pastorem zboru w Chicago. Kiedy statek uderzył w górę lodową i zaczęła się ewakuacja no John umieścił swoją córkę w szalupie ratunkowej i chociaż był wdowcem w tym momencie i należało mu się miejsce w szalupie ratunkowej, to zrezygnował z tego miejsca, postanowił, że zostanie, że nie wsiądzie. Wolał swoje ostatnie chwile życia poświęcić na głoszeniu Chrystusa, by dać ludziom ostatnią szansę na poznanie Zbawiciela. I kiedy byli już w wodzie i walczył z hipotermią, podpływał od jednego człowieka do drugiego i mówił ludziom o opamiętaniu i wierze w Pana Jezusa Chrystusa. Mówił o zbawieniu, jakie jest w Jezusie przez wiarę w Syna Bożego. W końcu zmarł w chłodnych wodach oceanu. Więc możemy w zasadzie postawić pytanie, albo możemy postawić pytanie, które w zasadzie samo się nasuwa i które w zasadzie no już nie wymaga żadnej odpowiedzi, ponieważ fakty mówią same za siebie. Czy John Harper kochał ludzi? Jak bardzo ich kochał? Nie wsiadł do łodzi ratunkowej, ale postanowił, że zostanie z tymi, dla których nie było miejsca w szalupach, którzy byli blisko śmierci. Został z nimi, aby im mówić o Zbawicielu i wzywać ich, aby w obliczu śmierci pojednali się z Bogiem. Był z nimi, kiedy statek się szybko zanurzał. Był z nimi, kiedy byli w zimnej wodzie. Był z nimi, kiedy umierali. I sam umarł pośród nich. Doskonale wiedział, co go czeka, a mimo to postanowił zostać na statku. Jeżeli to nie jest ogromna miłość do ludzi, to co to jest? Podobnie jest z przyjściem Jezusa. Ludzie, od kiedy Adam zgrzeszył, płyną takim duchowym Tytanikiem. Płyną statkiem grzechu, nieposłuszeństwa i buntu. Płyną wprost na górę lodową Bożego sądu i potępienia. I na tym duchowym Tytaniku nie ma żadnych szalup ratunkowych, ani nie ma żadnych kamizelek ratunkowych. Nie ma nic, czego człowiek mógłby się chwycić, aby się uratować przed nadchodzącą katastrofą Bożego sądu. Dlatego Bóg posłał swojego Syna, aby stał się taką szalupą ratunkową dla tych wszystkich, którzy zmierzają na zatracenie. Bóg doskonale wiedział, jak potraktują Jego Syna. Bóg wiedział, co z Nim zrobią. Bóg wiedział, że będą Mu się sprzeciwiać. Wiedział, że będą próbować się Go pozbyć. Wiedział, że w końcu Go zabiją poprzez ukrzyżowanie, a mimo to posłał swojego Syna do ludzi, którzy Go tak potraktują, aby był dla nich zbawieniem, aby był dla nich szalupą ratunkową, dla tych wszystkich grzeszników, którzy w Niego uwierzą. I przez swoją śmierć oraz zmartwychwstanie Jezus stał się właśnie taką szalupą ratunkową dla tych wszystkich grzeszników, którzy w Niego wierzą, dla grzeszników takich jak ty czy ja. Więc Jezus nie stał gdzieś w bezpiecznym miejscu i z bezpiecznej odległości nie wołał do ludzi, żeby się nawrócili. Boży Syn stał się człowiekiem, stał się jednym z nas. Jezus był z ludźmi dokładnie tam, gdzie Go potrzebowali. Był z tymi, którzy Go najbardziej potrzebowali. I to się nie zmieniło. Jezus doświadczył tego wszystkiego, co doświadczyli ludzie, za wyjątkiem grzechu. I tu powinniśmy właśnie dostrzegać ogrom Bożej miłości do świata. Bóg posyła swojego jedynego Syna, aby uratował tych wszystkich, którzy Boga nienawidzą, którzy są wrogami Boga, którzy się Bogu sprzeciwiają. Dlaczego to robi? Można zapytać. Z miłości. Z miłości. I ta miłość nie jest po prostu wielka. Ta miłość nie jest po prostu duża. Ta miłość jest ogromna. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi nam, że jest to miłość wykraczająca poza zdolności poznawcze. Tę miłość trudno człowiekowi ogarnąć. Jego zdolności poznawcze są zbyt małe, aby ogarnąć ogrom Bożej miłości do tego grzesznego świata. Możemy powiedzieć, że Boża miłość jest tak wielka, jak wielki jest sam Bóg. Jeśli nie jesteśmy w stanie ogarnąć Boga, to nie dziwmy się, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć Jego miłości do zgubionego świata. Ale wracając do naszego pytania odnośnie cierpienia, gdzie pośród tego cierpienia widać ogrom Bożej miłości? Otóż Bóg uczy nas, że zło na świecie, cierpienie, choroby czy śmierć nie są źródłem naszych problemów. One nie są przyczyną, ale są skutkiem. Zło na świecie, cierpienie czy choroby są obecne w naszym życiu z powodu grzechu. to grzech jest źródłem naszych problemów. I dopóki problem grzechu nie będzie rozwiązany, dopóty będzie zło na świecie, dopóty będzie cierpienie, będą choroby, czy będzie śmierć. Można próbować usunąć cierpienie, można próbować usunąć choroby, można próbować walczyć z niesprawiedliwością, czy z wszelkimi przejawami zła, ale będzie to tylko pomoc doraźna. Będzie to tylko pomoc chwilowa, będzie to pomoc, która w zasadzie niczego nie zmieni, ponieważ problem jest z grzechem, który jest w naszych sercach. Dlatego taka pomoc nie jest najlepszą pomocą. Potrzebujemy rozwiązania, które by sięgało korzenia naszych problemów. Potrzebujemy rozwiązania, które by rozwiązało problem grzechu w naszym życiu. I takim właśnie rozwiązaniem jest Boży Syn. Bóg poprzez to, że zajął się naszym największym problemem, poprzez posłanie swojego Syna, okazuje ogrom miłości wobec grzesznych ludzi. Bóg zajął się naszym największym problemem, problemem grzechu i zajął się nim poprzez posłanie swojego własnego Syna, aby odkupił grzesznych ludzi, aby wyrwał ich z mocy grzechu. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian w 5 rozdziale: Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy upadli, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego, może za dobrego gotów byłby ktoś umrzeć. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Więc fakty mówią same za siebie. Bóg dał swojego Syna, ponieważ tak bardzo ukochał świat. Ogrom Bożej miłości jest niemożliwy dla nas do ogarnięcia. Po drugie, Bóg dał swego Syna, abyśmy w Niego wierzyli. Więc w dalszej części tego wersetu Jezus mówi: Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy. Jezus mówi nam, że Bóg posłał Go, abyśmy w Niego wierzyli. Ale co to znaczy wierzyć w Jezusa? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad pytaniem, co to znaczy wierzyć w Boga? Dzisiaj padają różne odpowiedzi na to zasadnicze, na to kluczowe pytanie. A jaka jest biblijna odpowiedź? Co Bóg mówi odnośnie tego, co to znaczy wierzyć w Niego? Więc żeby zobaczyć, co to znaczy wierzyć w Jezusa, trzeba najpierw odpowiedzieć sobie, co to znaczy na pytanie, co to znaczy wierzyć w Boga. Jakub na przykład w swoim liście zajmuje się kwestią zbawczej wiary. I w tym liście Jakub wyjaśnia, czy też uczy nas odnośnie tego, co to znaczy wierzyć w Boga. Jakub wyjaśnia tę kwestię w dwojaki sposób. Negatywnie, pokazując nam, czym jest niewiara, oraz pokazując nam pozytywnie, czym jest wiara, jak wygląda wiara, której oczekuje Bóg od człowieka. Więc zacznijmy od tego, co negatywne. W 2 rozdziale, w 19 wersecie Jakub napisał: Ty wierzysz, że Bóg jest jeden. Pięknie! Wspaniale! Demony również wierzą i drżą. Mamy tu do czynienia z sarkazmem. Tak? Mamy tu do czynienia z sarkazmem, czyli z szyderstwem, z kpiną, z drwiną. Tutaj Jakub sobie drwi z ludzi, którzy właśnie mówią, że tak, ja w Boga, jak Boga kocham, w Boga wierzę. Jakub drwi czy szydzi z ludzi, których wiara sprowadza się wyłącznie do stwierdzenia, że jest jeden Bóg, że Bóg istnieje. I w jaki sposób szydzi? No pokazuje, że w to nawet demony wierzą. I nawet wierzą bardziej niż ci ludzie, ponieważ demony drżą, a ludzie nie. Tak? W związku z tym no jest to ewidentne szyderstwo. Więc demony robią coś więcej niż ludzie, których wiara ogranicza się do stwierdzenia, że Bóg istnieje, że Bóg jest jeden. Często ludzie mówią, że w Boga wierzą, ale nie drżą z powodu tego, że Bóg istnieje. Ludzie mówią, że w Boga wierzą, ale Boga się nie boją i robią, co chcą, żyją jak chcą. Często ludzie mówią, że w Boga wierzą, ale nic za tym nie idzie. Więc taka wiara, która ogranicza się do stwierdzenia lub przekonania, że Bóg istnieje, ale jakiś Bóg istnieje, że jest, jest jeden Bóg istnieje, jest słabszą wiarą, można powiedzieć, niż wiara demonów. Więc nie jest to przykład wiary tak naprawdę, ale jest to przykład niewiary w Boga. Więc wiara, która ogranicza się do stwierdzenia, że Bóg istnieje, że Bóg jest, jeden nawet Bóg, nie jest wystarczającą wiarą do zbawienia, nie jest tą wiarą, której Bóg oczekuje. I z drugiej strony Jakub wyjaśnia, czy pokazuje nam pozytywnie, na czym polega wierzenie w Boga. I wcześniej, bo w 17 wersecie Jakub napisał podobnie z wiarą. Jeśli nie towarzyszą jej uczynki, jest martwa jako taka. Jakub uczy nas, że zbawczej wierze muszą towarzyszyć uczynki. A jeśli jej nie towarzyszą, to jest to martwa wiara. I tutaj musimy być bardzo, ale to bardzo ostrożni z formułowaniem wniosku czy jakiegoś zastosowania, ponieważ większość ludzi formułuje zły wniosek. A zły wniosek prowadzi do złego zastosowania. Większość ludzi myśli, że skoro wierze muszą towarzyszyć uczynki, to znaczy, że muszą w związku z tym spełniać jakieś religijne uczynki albo spełniać dobre uczynki, więc sprowadzają to do myślenia, że spełniam jakieś religijne uczynki, czy staram się żyć moralnie, zgodnie z przykazaniami Bożymi, to jestem osobą wierzącą. Tyle, że jest to złe rozumienie tego, co Jakub chce nam powiedzieć. Jest to zły wniosek. A zły wniosek prowadzi do złego zastosowania. Gdybyśmy spojrzeli na kontekst tego, co napisał Jakub, to byśmy zrozumieli, o co mu chodzi. Byśmy zrozumieli, że taki wniosek jest całkowicie zły, wypaczony. Nie o tym mówi Jakub w swoim liście. Jakub podaje nam przykład Abrahama. Podaje jeszcze przykład Rahab, ale skupię się, prostytutki Rahab, ale skupię się na Abrahamie. Co takiego zrobił ten? Jakub mówi, że wiara Abrahama była doskonała. Wiara Abrahama jest dla nas wiarą przykładową, wzorcową, modelową. W związku z tym, co takiego zrobił Abraham, co uczyniło jego wiarę doskonałą, ponieważ Bóg docenił tę wiarę. Bóg powiedział, że Abraham z powodu swojej wiary jest przyjacielem Boga. Co takiego zrobił Abraham, co uczyniło jego wiarę doskonałą? Jakub mówi nam, że ma to związek z tym, że Abraham ofiarował na ołtarzu swojego syna Izaaka. No może nie do końca ofiarował, bo ostatecznie go nie zabił, ale był gotowy to zrobić. Czy był to jakiś religijny uczynek, który był nakazany przez religię Abrahama? Nie. Bóg przemówił do Abrahama i nakazał mu złożenie swojego syna w ofierze. I Abraham był gotów to zrobić. Zrobił, przygotował wszystko, już miał, uniósł nóż, już miał zadać cios, ale powstrzymał go anioł. Abraham był posłuszny Bogu. Abraham był posłuszny Bożemu Słowu. Ostatecznie nie zabił swojego syna, ale okazał się posłuszny w tym, co Bóg do niego powiedział. W ten sposób jego wiara stała się doskonała. To znaczy, że to jest właśnie ten rodzaj wiary, który podoba się Bogu. Więc na tej podstawie możemy zdefiniować, co to znaczy wierzyć w Boga. Wierzyć w Boga to oczywiście wierzyć, że Bóg jest jeden, ale nie tylko. Wierzyć w Boga to też to wierzyć, że Bóg jest jeden, słuchać Go i wykonywać wszystko, co Bóg w swoim Słowie powiedział. A Jego Słowo to Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wiara w Boga to wierzyć, że Bóg jest jeden. Słuchać Go i wykonywać wszystko, co Bóg w swoim Słowie powiedział. Dlatego na podstawie tej definicji, na podstawie definicji, czym jest wiara w Boga, możemy zdefiniować, co to znaczy wierzyć w Jezusa. I tu jest kolejna definicja. Wierzyć w Jezusa to wierzyć, że Jezus jest Bożym Synem, czyli jest Bogiem i człowiekiem, słuchać Go i wykonywać to wszystko, co Syn w swoim Słowie powiedział, co Syn nakazał. Kiedy Pan Jezus posyła swoich uczniów przed swoim odejściem, to co nakazał? Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. Więc wiara w Jezusa, to wierzyć w Jezusa, to znaczy wierzyć, że Jezus jest Bożym Synem, czyli jest Bogiem i człowiekiem, słuchać Go i wykonywać to wszystko, co Jezus nakazał. Ale musimy dodać, że jeżeli w Jezusa nie wierzymy, to tym samym sprzeciwiamy się Bogu. Bo to jest bardzo ważne, bo ludzie myślą, że mogą w Boga wierzyć, a w Jezusa nie. Ale jeżeli nie wierzymy w Jezusa, to tym samym sprzeciwiamy się Bogu, ponieważ sam Bóg powiedział, abyśmy byli posłuszni Jego Synowi. Jezus mówi, że Bóg Go posłał, że Bóg Go dał, abyśmy w Niego wierzyli. Na górze przemienienia Bóg przemówił i Jego głos słyszeli uczniowie Jezusa i Bóg powiedział, to jest mój Syn ukochany. Tak? To jest mój ukochany Syn, źródło mojej radości, słuchajcie Go. Nie tylko chodzi o samo słuchanie uszami, ale chodzi to o słuchanie i bycie posłusznym temu, co Syn mówi. Bóg wzywa wszystkich ludzi do posłuszeństwa Jezusowi. Inaczej mówiąc, Bóg wzywa wszystkich ludzi do wiary w Jezusa Chrystusa. Albo jak ujął to apostoł Paweł, Bóg wzywa wszystkich ludzi do posłuszeństwa wiary. W Rzymian 1:5. Wiara łączy się z posłuszeństwem. Wiara rodzi uczynki. Jakie uczynki? Posłuszeństwo. Jeżeli słuchamy, a nie wykonujemy, a nie jesteśmy posłuszni temu, co Syn mówi, to tym samym pokazujemy, że tak naprawdę w Niego nie wierzymy. W ten sposób pokazujemy niewiarę. Wiara w Jezusa równa się posłuszeństwo Jezusowi w tym wszystkim, czego nauczał, w Jego przykazaniach. I trzeci punkt. Bóg dał Syna, abyśmy przez wiarę w Niego mieli życie wieczne. Jezus mówi nam o ogromnej miłości Boga do świata. Jezus mówi nam, że Bóg dał Syna, abyśmy w Niego wierzyli. I Jezus mówi nam też, że Bóg chce, abyśmy wierzyli w Jego Syna, ponieważ przez wiarę w Jego Syna mamy życie wieczne. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Więc Bóg mówi nam, żebyśmy wierzyli w Jego Syna, Jezusa Chrystusa. I dalej Bóg mówi nam, dlaczego mamy wierzyć. Powodem jest życie wieczne. Ten, kto wierzy w Jezusa, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Co nam to mówi o wierze w Jezusa Chrystusa? Jak ważne jest, by wierzyć w Jezusa Chrystusa? I nasz tekst, ten fragment, to, co powiedział Pan Jezus, wskazuje, że jest to sprawa życia i śmierci. To jest w tej kategorii spraw, to jest sprawa życia i śmierci. Tekst wskazuje, że jest to sprawa życia i śmierci każdego człowieka, włączając to ciebie i mnie. To, czy wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa, ma wpływ na naszą wieczność. Gdzie spędzisz swoją wieczność? I ten fragment pokazuje nam dwa kursy, dwie destynacje. Jak ktoś czasami lata samolotem, albo chciałby gdzieś polecieć i nie wie, dokąd dana linia lata, to wchodzi na stronę, jest z reguły jakaś mapka i jak kliknie na tą mapkę, to od razu jakieś miasto konkretne, to od razu się pojawiają destynacje, czyli miejsca, dokąd lata ta linia z tego miasta. Tak samo tutaj mamy dwie destynacje pokazane, dwa kierunki, czy kierunki, dokąd zmierzają dwie grupy ludzi. Ten fragment pokazuje nam, dokąd zmierzają ludzie, którzy w Jezusa nie wierzą. I pokazuje nam, dokąd zmierzają ludzie, którzy w Jezusa wierzą. W której grupie jesteś? Tych, co wierzą, czy tych, co nie wierzą? Dokąd zmierzają ludzie, którzy nie wierzą w Syna Bożego? Jezus mówi pośrednio nam, że ci ludzie zginą. Co to znaczy? O jakie zginięcie tu chodzi? Więc popatrzmy, co mówi nam tekst. Ponieważ kontekst jest najważniejszy, tak? Z jednej strony mamy gnięcie, a z drugiej strony mamy życie wieczne, więc jedno jest przeciwieństwem drugiego. Jeżeli z jednej strony mamy życie wieczne, to co będzie po drugiej stronie, co będzie po przeciwnej stronie? Będzie to wieczna śmierć. No ale jak można mówić o wiecznej śmierci? Przecież śmierć jest natychmiastowa, prawda? Więc nie można mówić o wiecznej śmierci. Za chwilę do tego się odniosę. Ci ludzie zmierzają na zagładę, na wieczne zatracenie, na wieczne potępienie, na drugą śmierć. Takimi terminami posługuje się Pismo Święte. Bardzo często ludzie myślą, że śmierć oznacza koniec, całkowity koniec. Człowiek umiera i przestaje istnieć. Nic więcej się nie wydarzy. Jego ciało, brzydko mówiąc, zgnije w grobie. Zjedzą robaki. Ale to nie jest biblijne nauczanie. To nie jest coś, czego uczy nas Bóg. Bóg uczy nas czegoś innego. I Bóg mówi, uczy nas, że śmierć nigdy nie jest całkowitym końcem. Śmierć może być końcem czegoś, ale nigdy nie jest całkowitym końcem. Człowiek może umrzeć, ale to oznacza, że to jego ciało umiera, natomiast jego duch lub dusza żyją dalej. Dlatego Bóg uczy nas, że lepiej na śmierć patrzeć nie jako koniec, ale jako na oddzielenie. Kiedy człowiek fizycznie umiera, to znaczy, że ciało i dusza zostają oddzielone. Dopóki człowiek żyje, ciało i dusza lub duch stanowią jedną całość, nierozerwalną całość, ale kiedy następuje śmierć, śmierć ciała, to następuje oddzielenie duszy lub ducha ludzkiego od ciała. Ale to wcale nie oznacza, że to jest koniec istnienia, ponieważ duch lub dusza żyją dalej. Więc w tym wersecie, kiedy Jezus mówi że o ginięciu, to nie ma na myśli fizycznej śmierci człowieka. Nie o takim gnięciu jest tu mowa. Jest tu mowa właśnie o innej śmierci, wiecznej śmierci, którą Biblia określa jako druga śmierć. Ta druga śmierć jest przeciwieństwem życia wiecznego, dlatego podobnie możemy myśleć o drugiej śmierci, która jest wieczną śmiercią. Nie ma ona nic wspólnego z ostatecznym unicestwieniem, z ostatecznym końcem. Raczej Biblia uczy nas, że ta druga śmierć jest właśnie w kontekście oddzielenia. Druga śmierć jest oddzieleniem, jest to oddzielenie od oblicza Boga i Jego chwały, jak napisał apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan 1:9. Zostaną oni skazani na wieczną zgubę, z dala od obecności Pana oraz potęgi Jego chwały. Wieczna zguba oznacza pewną kontynuację, ciągłość, tak? Tutaj nie ma ucięcia. Wieczna zguba oznacza jako kontynuację. Więc śmierć jest oddzieleniem, śmierć fizyczna jest oddzieleniem duszy lub ducha od ciała, natomiast wieczna zguba jest oddzieleniem od obecności Pana oraz potęgi Jego chwały. Czyli druga śmierć jest stanem oddzielenia od Boga, jest oddzieleniem od Boga na całą wieczność. Trudno nam jest taką rzeczywistość bez Boga sobie wyobrazić, ponieważ funkcjonujemy w świecie, gdzie Bóg jest blisko. W Nim żyjemy i poruszamy się. W związku z tym nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak to jest, gdy Boga nie ma. Ale dlatego Pan Jezus uczy nas i ostrzega nas, że to miejsce, do którego zmierzają ludzie niewierzący w Pana Jezusa Chrystusa, to jest to miejsce cierpienia, płaczu i zgrzytania zębami. I cierpienia, których tu doświadczamy, są w niczym w porównaniu z tym, co czeka tych, co w Pana Jezusa nie wierzą. Dlatego Pan Jezus uczy nas, że lepiej tam nie trafić. Pan Jezus uczy nas i ostrzega nas, że lepiej zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby nie doświadczyć tej drugiej śmierci, aby nie zginąć. Bo jest to straszne doświadczenie, straszne miejsce, straszna wieczność. A dokąd zmierzają ludzie, którzy wierzą w Syna Bożego? Jezus mówi nam, że mają życie wieczne. To znaczy, że spędzą wieczność wspólnie z Bogiem. To znaczy, że nie zginą, ale będą żyć z Bogiem i będą w miejscu, gdzie nie będzie już cierpienia, nie będzie płaczu, nie będzie zmagania, znoju, nie będzie choroby czy śmierci. Będą żyć razem z Chrystusem, tam gdzie On jest. Będzie to miejsce, radości, ponieważ Chrystus otrze wszelką łzę z ich oczu, z oczu wierzących. Będzie to miejsce radości i pokoju, będzie to miejsce sprawiedliwości i świętości, będzie to miejsce miłości i pokory. Będzie to wspaniałe miejsce. I tak jak nie jesteśmy w stanie ogarnąć Bożej miłości, tak trudno nam sobie wyobrazić tę rzeczywistość życia wiecznego. Na pewno będzie niesamowita, ponieważ już sam fakt, że nie będzie tam cierpienia, nie będzie znoju, nie będzie choroby czy śmierci, że będzie tam Bóg i Jego Syn, sprawia, że musi to być najwspanialsze miejsce, w jakim człowiek może się znaleźć. Niektórzy myślą, że jak nie będzie gier w niebie, to będzie nuda. Inni myślą, że jak nie będzie jakichś innych rzeczy, bo różni ludzie mają różne bóstwa, czy różnych bożków, tak? I z którymi utożsamiają swoje szczęście. I myślą, że jak nie będzie piłki nożnej, czy nie będzie gier, czy jak nie będzie koszykówki, albo jakichś innych rzeczy, to w niebie będzie nuda. Widać, za mało wycierpieli na tym świecie, widać, za mało bólu doświadczyli i to się wydaje nudne. Tam, gdzie człowiek, który czegoś doświadczył, który przeszedł przez jakiś ból, przez cierpienie, rozumie, co to znaczy być w miejscu, gdzie tego wszystkiego nie ma, gdzie jest radość i pokój, gdzie nie ma znoju, gdzie nie ma bólu, nie ma chorób, nie ma cierpienia. Po prostu człowiek wtedy docenia i widzi wartość w tym. Więc takie miejsce przygotował Pan Jezus dla tych, którzy w Niego wierzą. Nie wiem, jakie masz wyobrażenie Boga. Co do pewnych osób się domyślam, że jest podobne do mojego, albo takie samo. Wiem na pewno, że ten fragment, który przeczytaliśmy, Jana 3,16, przeczy wyobrażeniu, jakie ja miałem odnośnie Boga, zanim się nawróciłem. Boga postrzegałem jako bardzo surowego starca, który tylko czeka, abym się potknął. Bardzo uważnie mnie obserwuje i tylko czeka, aż się potknę. Uważałem, że nic nie sprawia Bogu tyle przyjemności, co karanie tych biednych ludzi, kiedy się potykają. Karanie za ich potknięcia, chociażby najmniejsze. Ale ten fragment mówi nam coś zupełnie innego o Bogu. Bóg tak bardzo ukochał świat, ten grzeszny świat, ciebie i mnie, że dał swojego Syna, aby był dla nas szalupą ratunkową, aby nie zginął nikt, kto w Niego wierzy, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. W ten sposób Bóg pokazuje, że Bóg nie chce śmierci bezbożnika, Bóg nie chce śmierci grzesznika, dlatego posłał swojego Syna, aby był ratunkiem dla zgubionego człowieka. I sam Bóg nam o tym mówi wyraźnie przez proroka Ezechiela w 33 rozdziale w 11 wersecie. Otóż powiedz im, Bóg posłał Ezechiela do swojego narodu wybranego i kazał mu powiedzieć, otóż powiedz im, na moje życie oświadcza wszechmocny Pan, śmierć bezbożnego człowieka nie sprawia mi przyjemności. Zależy mi raczej na tym, aby bezbożny odwrócił się od swego postępowania i żył. Zawróćcie ze swoich niegodziwych dróg. Dlaczego macie umierać, domu Izraela? Dziś możemy powiedzieć to samo, troszeczkę modyfikując ten werset. Taka moja radosna twórczość. Na moje życie, oświadcza wszechmocny Pan, śmierć bezbożnego człowieka nie sprawia mi przyjemności. Zależy mi raczej na tym, aby bezbożny odwrócił się od swego postępowania i żył. Zawróćcie ze swoich niegodziwych dróg. Uwierzcie w Jezusa, mojego Syna. Uwierzcie w Niego, a będziecie mieli życie wieczne. Dlaczego macie umierać? Więc sam Bóg wzywa cię do wiary w Jezusa, w Bożego Syna. Jaka będzie twoja odpowiedź? Co odpowiesz Bogu na Jego wezwanie? Czy przyjmiesz dziś pomocną dłoń, którą wyciąga do ciebie Chrystus i uchwycisz się jej, ponieważ jest to dłoń Bożego Syna, który jest Chrystusem, Panem i Zbawicielem? Czy uchwycisz się wiarą tego, który ma moc przebaczyć twoje grzechy? Czy może wolisz odrzucić Chrystusa i doświadczyć Bożego gniewu? Piłeczka, jak to się mówi, jest po twojej stronie. To ty musisz zdecydować, to ty musisz wybrać. Nikt tego za ciebie nie zrobi. Bóg z całej swojej miłości do ciebie mówi: zawróć. Zawróć ze swoich niegodziwych dróg. Ale to ty musisz zawrócić. Nikt tego nie zrobi za ciebie, więc jaka będzie twoja odpowiedź dla Boga dziś? Pamiętaj, że jeśli odrzucasz tak ogromną miłość, to z jakiego powodu ją odrzucasz? Jeśli odrzucasz tak ogromną miłość, miłość Boga, to co to mówi o tobie? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym? Jeśli odrzucasz tak ogromną miłość, to znaczy, że coś innego jest dla ciebie ważniejsze, cenniejsze, lepsze. To znaczy, że coś innego kochasz dużo bardziej. Jeżeli jest to grzech, który cię powstrzymuje i pcha do odrzucenia tej ogromnej Bożej miłości, to znaczy, że kochasz grzech dużo bardziej, że on jest dużo ważniejszy dla ciebie niż Bóg i Jego miłość. Zastanów się, czy warto ginąć dla grzechu, czy warto dla nieposłuszeństwa, krótkotrwałej przyjemności może, doświadczyć wiecznej śmierci. Bóg mówi: nie warto. Bóg mówi: zawróć. Zawróć ze swoich niegodziwych dróg. Uwierz w Jezusa, a będziesz miał życie wieczne. Dlaczego masz ginąć? Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za te gorzko, słodkie słowa, ale takich słów potrzebujemy. Ojcze, dzięki Ci za to, że Ty nie przechodzisz obok naszego grzechu, że Ty nie przymykasz oka na nasz grzech. Ty doskonale wiesz, jakimi jesteśmy, jakimi grzesznikami jesteśmy, jak złe są nasze serca, ale pomimo to Ty dałeś swojego Syna, posłałeś Go, aby doświadczył krzyża, aby wziął na siebie nasze winy, aby cierpiał karę, która należy się nam i żebyśmy przez to w Jego śmierci byli usprawiedliwieni, byli zbawieni. Ojcze, dziękujemy Ci za ogrom tej miłości. Nie rozumiemy tego, dlaczego Chrystus się zgodził doświadczyć tego wszystkiego. Jedyna odpowiedź, która nam przychodzi, z miłości, ponieważ nas tak ukochał. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że o tej ogromnej miłości możemy mówić, ale też, że mogliśmy jej doświadczyć w swoim własnym życiu. Że kiedy uwierzyliśmy w Chrystusa, otrzymaliśmy życie wieczne i wiemy, dokąd zmierzamy. Wiemy, komu zawierzyliśmy i wiemy, dokąd zmierzamy. Ale Ojcze, wołamy o tych, którzy tego nie doświadczyli, którzy jeszcze nie chwycili Chrystusa przez wiarę, jeszcze, którzy nie przyszli do Niego, nie uwierzyli w Niego. Prosimy Ciebie, Ojcze, abyś dotykał ich serc. Aby rozumieli Ewangelię, aby rozumieli te słowa, które powiedział Chrystus i aby się mogli Go uchwycić przez wiarę, aby mogli zawierzyć Jemu, aby mogli być posłusznymi Jemu, Bożemu Synowi. Ojcze, prosimy, abyś przez Ducha Świętego zrodził wiarę w ich sercach, żeby mogli przyjść do Chrystusa, żeby mogli uchwycić się Chrystusa i aby mogli żyć. Ojcze, zmiłuj się nad nimi. Bo tylko Ty możesz dać życie, tylko Ty możesz wyrwać ze śmierci, tylko Ty możesz otworzyć oczy i objawić Chrystusa. I o to wołamy, o Twoje zmiłowanie nad wszystkimi tymi, którzy Chrystusa nie znają. Aby mogli Go zobaczyć, aby mogli Go poznać i mieć życie wieczne przez poznanie Ciebie i Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.